No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu, oczywiście, Historie Potłuczone. Naprawdę niezwykle się cieszę, że możemy znowu posłuchać historii, a tym bardziej się cieszę, że dzisiaj będę mógł sobie trochę pokrzyczeć w związku z tą historią. Proszę się niczego nie bać, jak zawsze, z czułością i z miłością, ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw oczywiście parę komentarzy od Was. Proszę, posłuchajcie, co tam ostatnio wypisywaliście pod ostatnim odcinkiem. Otóż, Aleksandra napisała tak. Słucham, stojąc, a właściwie to siedząc na wózku inwalidzkim, nad Wisłą i patrzę na pana, który puszcza bańki mydlane z takiego długiego urządzenia, które robi ich jednocześnie kilkadziesiąt. Obok biegają i piszczą z radości dzieciaki. Właśnie wracam z mszy, na której znów byłam bez męża. Proszę, ojcze, o modlitwę za nas oboje i za nasze piękne i dobre, ale jednak nie zawsze doskonałe małżeństwo. Pozdrawiam, Ola. Oleńko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, bardzo serdecznie i życzę Waszemu małżeństwu jak najlepiej. Mam nadzieję, że również w Panu Bogu razem się jakoś odnajdziecie. Kochani, teraz komentarz, wybaczcie mi, bo to jest niezwykły komplement. To jest jeden z najpiękniejszych komplementów, jakie słyszałem kiedykolwiek. No pomyślałem, że go przeczytam, bo to naprawdę bardzo piękne zdanie. Arkadiusz, tak się zdaje, chyba napisał. To jest niesamowite, jak Adam Szóstak mówi do kobiety kochana. I słychać w tym miłość, szacunek, ciepło i dobroć. Wyobrażam sobie, że w podobny sposób mówił do kobiet Jezus. Arku, to jest jeden z najpiękniejszych komplementów, jaki w życiu słyszałem i rzeczywiście mam nadzieję, że chociaż w 10% w tym słowie kochana i kochany dorastam do tego, co napisałeś. Bardzo chciałbym mówić do ludzi tak jak Jezus. Wiem, że nie zawsze mi to wychodzi, ale to bardzo piękne, co napisałeś. Dziękuję, Arku. Monika z kolei pisze tak. Ojcze, ty jesteś w Kanadzie, w sensie już nie jestem, to było tydzień temu, ale twój głos melduje się także w lubelskim lasku, razem ze mną i moim psem. Ja idę ze słuchawkami w uszach i staram się omijać pajęczyny, a pies zawzięcie chłepcze z każdej napotkanej kałuży. Wiadomo wszak, że żadna kranówka w domu nie dorówna deszczówce z delikatną nutką mułu i domieszką mysich odchodów. Pozdrawiam wszystkich psiarzy. Moniu, no ja jestem psiarzem bardzo i naprawdę chyba jedną z niewielu rzeczy, których mi brakuje w życiu, to jest właśnie to, że nie mogę mieć psa, no w sensie przy moim trybie życia byłoby to dla niego katastrofalnie uciążliwe, więc no nie mogę sobie na to na razie pozwolić, ale może kiedyś. O ile dożyję jakiegoś starszego, sędziwego wieku, jak już będę unieruchomiony, nie wiem, nie będę mógł działać aktywnie, to może wtedy uda mi się. Chociaż to też by było niedobrze, bo pies przecież musi się ruszać. No nie wiem, zobaczymy, coś wymyślimy, ale bardzo, bardzo mi brakuje tego, żeby jakiegoś psiura przysposobić. Joasia pisze tak. 2 tygodnie. Zajęło mi to 2 tygodnie i dotarłam do ostatniego odcinka. Boże, naprawdę, Joasiu? W 2 tygodnie wysłuchałaś wszystkich tych historii potuczonych? Co teraz? Dziękuję wszystkim za ten bukiet emocji. W pracy potrafiłam płakać, a za chwilę śmiać się, krzyczeć i zamyślać się. Boże, krzyczałaś w pracy, Asiu. Najśmieszniejsze były reakcje moich amerykańskich współpracowników, którzy nic z tego nie rozumieli. Kiedyś opiszę moją HP, jak tylko się skończy szczęśliwie. Proszę o modlitwę i błogosławieństwo dla mnie i mojej potłuczonej rodzinki z Bogiem, Asia. Asiu, bardzo Cię pozdrawiam, proszę Cię nie krzycz w pracy, słuchając historii potłuczonych. I z kolei Adam pisze tak. Zdrada siebie samego i swoich przekonań, o tym było trochę w ostatnim odcinku, tego w co wierzyłem i odejście od Boga na 22 lata, wiele mnie nauczyło. Teraz przyszedł czas, żeby wybaczyć sobie, bo Bóg mi już przebaczył. Dzięki, Adaś, za ten odcinek HP. Pozdrowienia z Toronto. No, byliśmy blisko siebie całkiem niedawno, więc pozdrawiam Cię serdecznie z Toronto, albo raczej w Toronto. Kochani, tyle komentarzy, tyle tego naszego wstępu. Jak zawsze, teraz zapraszam na czołóweczkę, potem będzie historia. Jedziemy! To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Annie, co z całym Tinderem się umówiła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku właściwej części, w sensie w kolejnie, we właściwej części naszego kolejnego odcinka historii potłuczonych. Wybaczcie moje zamotanie. Kochani, przeczytam wam teraz historię, którą wysłała mi, nazwijmy ją Anna, bo imię jest inne. Poproszono mnie tam o zmianę, oczywiście to uszanuję i proszę posłuchajcie tej historii, a potem sobie poużywam. Ale cóż, Aniu, proszę cię, nie bój się. Bardzo dziękuję ci już z góry za twoją historię, bo oczywiście ja już ją znam. No to jedziemy z tą historią. Cześć ojcze Adamie. Cześć Aniu. Na początek chciałabym zacząć od tego, co pewnie słyszysz codziennie, czyli wielkie dziękuję za to, co robisz i że codziennie wychylasz się ze swojego internetowego okienka, żeby coś fajnego do nas powiedzieć. Ależ proszę bardzo, Aniu. Ojca obecność i w tym piękna normalność, a to ładne, jest naprawdę krzepiąca i jakoś tak podtrzymująca na duchu. No zobaczymy, co Aniu powiesz po tym odcinku, ale okej. Już od dawna chciałem się z ojcem podzielić moją historią, ale powstrzymywało mnie ciągle to, że ona wcale nie ma żadnego zakończenia ani happy endu, jak to w wielu przesyłanych do ciebie historiach bywa. Jednak może to moje wielkie zawieszenie i poszukiwanie akurat okaże się dla kogoś pocieszające, ale to już pozostawiam do ojca oceny. Raczej nie pocieszające, raczej wyzywające, ale to zaraz się przekonamy. W historii zaraz się okaże też, dlaczego wybrałam akurat ten moment na podzielenie się swoją historią. Trochę bazowych informacji o mnie. Wychowałam się w dość dużej rodzinie jako najmłodsza z rodzeństwa. Niestety w domu, jak to w każdym pewnie domu, było dużo problemów. I mimo najlepszych chęci rodziców i braku szeroko rozumianej patologii, byłam dzieckiem emocjonalnie zaniedbanym i doświadczającym przemocy ze strony rodzeństwa. Na szczęście zawsze byłam też bardzo wygadana i umiejąca walczyć o swoje, więc wszystko jakoś się równoważyło, choć charakterek wykształciłam dość zadziorny. Jednocześnie, jako jedyna z mojej najbliższej rodziny, byłam zawsze mocno wierząca i blisko Boga. Do dziś nie wiem, skąd się to we mnie wzięło. Nie należałam nigdy do żadnych grup, społeczności chrześcijańskich itd., a całe moje otoczenie, w tym rodzina i przyjaciele, nawet w sumie nie wierzyli w Boga. Moi najbliżsi latami nie wiedzieli nawet, że ja chodzę do kościoła. Na szczęście miałam zawsze bardzo mądre osoby z dalszej rodziny wokół siebie, z którymi mogłam rozmawiać na tematy wiary i czasem dzielić się doświadczeniami obecności Boga. Mimo to większość swojego życia przeżyłam ukrywając swoją wiarę, zachowując się jak wszyscy inni, podejmując niestety bardzo wątpliwe moralnie decyzje, a przyświecał mi zawsze jeden, jedyny cel – znaleźć miłość. No ale oklepane, co? Pewnie, że oklepane i zaraz sobie poużywam. Ale Aniu to jeszcze trochę. Wiem, zapowiada, a na razie nic z tego nie ma. Dobra, czytamy. Jako nastolatka przyjaźniłam się z pewną dziewczynką pochodzącą z trudnej rodziny. Odkąd zaczęłyśmy wchodzić w okres dojrzewania, czyli od 11-12 roku życia, najważniejsze dla niej było to, czy ma chłopaka, czy spędza czas w cool towarzystwie, na klatkach schodowych, wielkich wieżowców, paląc papierosy i pijąc alkohol. Mi to bardzo nie pasowało, ale czułam to tylko podskórnie. I wtedy jeszcze nie umiałam się sprzeciwić, więc robiłam to, co wszyscy. Nie miałam jednak tego chłopaka, który przecież miał być spełnieniem marzeń, a okrutna, jak się okazało, koleżanka, dawała mi wielokrotnie do zrozumienia, że to pewnie dlatego, że jestem zbyt brzydka i niewystarczająca. Boże, co za koleżanka. W domu też nieraz usłyszałam, że nikt mnie nigdy nie zechce. No i to mi pokazało, oczywiście w krzywym zwierciadle, co się w życiu liczy, no i że nie dla psa kiełbasa. I tak weszłam w okres dojrzewania, a potem w dorosłość z przeświadczeniem, że tak właśnie zawsze będzie i że nie jestem godna ani warta miłości. Jednocześnie pragnęłam jej jak niczego na świecie i każdy mój ruch miał tylko jeden cel. Żeby nikt nigdy nie posądził mnie o desperację i żeby nigdy nie musieć stawiać czoła toksycznym przekonaniom o sobie wyhodowanym w dzieciństwie, chowałam to wszystko pod płaszczykiem imprezowiczki, która po prostu lubi się dobrze bawić i korzystać z życia. Stałam się ekspertką od życia w dwóch światach, nie czując mocno tego, jak bardzo są ze sobą skonfliktowane, czyli ten mój wewnętrzny świat wiary i wartości, a na zewnątrz zawsze uśmiechnięta królowa przygody, nie mogąca usiedzieć przez 2 minuty w jednym miejscu. Jestem już parę lat w psychoterapii, więc źródła problemu nie są mi już tak obce. Choć terapia nigdy nie zmieni we mnie głęboko zakorzenionych przekonań na własny temat, to przynajmniej nauczyłam się przyglądać pewnym rzeczom i swoim zachowaniom z boku, zamiast bez kontroli ślepo w nie brnąć. Moja terapeutka porównuje te przekonania do zawirusowanego oprogramowania na twardym dysku, którego nie da się usunąć, ale da się zdać sobie sprawę, że zapis ten jest niedokładny i po prostu nie instalować na tej bazie innych programów. Moja lekko chaotyczna i mało konkretna opowieść do ciebie, ojcze Adamie, jest tak naprawdę o poszukiwaniach, jeżeli zadajesz sobie pytanie, o czym ja piszę. O frustracji, niewysłuchania przez Boga i wiecznej kłótni z Nim o to, że wciąż nie dostałam tego, czego pragnę najbardziej. Pytanie jest, Aniu, czy ty tego pragniesz najbardziej? Ale jedźmy dalej. Miałem w swoim życiu 3 dłuższe związki. Każdy trwał kilka lat. W każdy z nich weszłam szybko i intensywnie. W każdym z nich mieszkałam z partnerem, a każdy z partnerów na którymś etapie zaczynał przebąkiwać coś o pierścionku i ślubie. I wtedy zawsze jakoś z tego związku się mniej lub bardziej świadomie ewakuowałam. Nagle znajdując 1000 powodów i wad w potencjalnym narzeczonym. Uświadomiłam sobie wreszcie, że albo ja nie jestem zdolna do miłości, albo, i w to wolałam wierzyć, po prostu nie znalazłam jeszcze odpowiedniego partnera. Stąd panika na myśl o ślubie. Dziś mam 30 parę lat i nadal jestem singielką. Mieszkam w sporym mieście i spotkałam się już chyba z połową dostępnych tu facetów. Wpadłam w wir poszukiwań. Sam ojciec powtarza, żeby działać, robić co się da, żeby osiągnąć swój cel i dążyć do spełnienia marzeń. No to ja od lat robię 5-krotność normy. Ojcze Adamie, gdybym miała to wszystko opisać, to nie starczyłoby nam dnia. Ale w dużym skrócie ja zwątpiłam już raczej w rodzaj ludzki. Przeżyłam chyba wszystko, co tinderowo przeżyć się da. Rozbijałam obozy na stacjach benzynowych, wiadomo o co chodzi, i mówiąc słowami Okunieckiej, czyli ojca świeckiej alter ego, dawałam się robić albo sama robiłam innych. O swoich przygodach mogłabym napisać książkę, niestety całkiem niechrześcijańską. A to wszystko z wielką, paskudną, wiszącą nade mną nieustanną pretensją do Boga. Dlaczego mnie przez to wszystko przeciągasz? Ach, bym ci szczelił, Aniu. Przepraszam za ten komentarz, wybacz mi, kochana. Czytamy dalej. Dlaczego nie postawisz wreszcie na mojej drodze jakiegoś sensownego, normalnego, dojrzałego mężczyzny, którego pokocham, a on pokocha mnie? Zmówiłam w tej intencji już 2 pompejanki, bezskutecznie. Byłam w tej intencji na niezliczonej ilości mszy i zakumplowałam się z odpowiednimi świętymi, żeby mi pomogli w tej sprawie. Nic, głucho. Kolejna fatalna randka, jedna po drugiej. Gadanie w kółko tego samego, opowiadanie o sobie od początku z nadzieją, że przecież kiedyś może będziemy rozumieć się bez słów. Potem kolejna nieudana relacja, kolejna i kolejna, jeszcze kolejna i kolejna i kolejna. Jezu. Niektóre niewinne, czyste. Naprawdę się starałam. Inne mniej, najczęściej w wyniku presji tej drugiej strony. W każdą wejście z nową dawką nadziei, bo przecież nie chcę stać się zgorzkniałą cyniczką. A potem kolejny upadek z mniej lub bardziej wysokiego konia. Mam naturę wojownika, więc się nie poddaję. Ale od 15 lat moje poszukiwania trwają i zaczęłam dopuszczać do siebie możliwość, że może wcale nie każdego przeznaczeniem jest bycie w relacji, a moje największe marzenie, czyli założenie rodziny i zostanie matką, pozostanie niespełnione. Mimo fochów i obrażenia się na Boga, wiem, że może nie powinnam tak pisać, ale czasem naprawdę nie chce mi się z Nim już gadać. Wciąż jednak tli się we mnie iskierka nadziei, że może szykuje dla mnie coś wyjątkowego. Ale czuję, że to trochę jak liczenie na imprezę niespodziankę do samego końca, podczas gdy wszyscy po prostu zapomnieli o twoich urodzinach. Moje życie od dawna kręci się wokół randek, randeczek, wyjść, wyjazdów i nieustannych poszukiwań. Chciałabym móc używać tu już czasu przeszłego, bo spotkałam wielką miłość, już mi niosą suknię z welonem i od miesięcy głowie się, jak nazwiemy nasze dzieci. Nie. Po prostu w tym trwam, poszukuję, funkcjonuję jak surykatka, nieustannie wypatrując jakiegoś fajnego gościa na horyzoncie. Może sobie ojciec tylko wyobrazić, jakie to wykańczające. Aniu, wyobrażam sobie, jakie to wykańczające. Tylko pokiełkuj, chyba ty to robisz. Ale do tego jeszcze wrócimy. Pisząc tę historię, znów weszłam w jakąś nową relację. Tym razem z osobą, która ma już swoje dzieci. Mam mnóstwo wątpliwości, ale coraz częściej nachodzi mnie myśl, A co jeśli Bóg miał dla mnie inny plan, a gigantyczne zasoby czułości i miłości mają znaleźć ujście w innej formie niż wobec własnych biologicznych dzieci? No, Aniu, wreszcie jakaś myśl tu się pojawiła mądra. Wybacz mi, kochana. Wczoraj jadąc do pracy poprosiłam Boga o jakieś słowo, znak, sygnał, czy tę trudną od początku relację kontynuować. Po krótkiej modlitwie otworzyłam Biblię na chybił, trafił kilka razy, no świetny pomysł, ale wylosowane słowa zupełnie nic mi nie mówiły, no właśnie. Pomyślałam, super, znów mnie zostawiasz samą sobie. Po czym zrezygnowana odpaliłam końcówkę historii potłuczonych o Staśku, co się z mostu nie rzucił, słuchałam jej wcześniej, ale nie udało mi się dokończyć, i dosłownie po chwili usłyszałam, dziewczyny, Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw o dobrego męża, tylko my potrafimy być tak zaślepione swoimi ideałami, że możemy go przegapić. Czy wierzyć w takie znaki? Ja ci powiem, Aniu, że nie. Ale okej, co ma piszesz? Nie wiem. Ale przynajmniej mnie skłoniło to do napisania tej niedokończonej, otwartej historii o czekaniu. A może akurat coś ojciec doradzi? Oj, doradzę. I innym podobnym poszukującym duszom. Wiem, że jest nas tu dużo. Nie tylko wspaniałych, przykładnych chrześcijan, ale i nas, totalnie potłuczonych duszyczek, jedną nogą w świecie duchowym, a drugą zagrzebaną po udo w doczesności i uciechach tego świata. A więc proszę Ciebie, Ojcze Adamie, i Was, kochani langustowicze, o krótkie westchnienie w mojej intencji, ale też w intencji tych wszystkich podobnych do mnie samotnych wariatek i wariatów, szukających wielkich miłości i niepotrafiących ich znaleźć. Na pewno się pomodlę w tej intencji, aha. Żebyśmy się nie zadowalali byle hot dogiem z żabki, kiedy za rogiem może być otworem, stoi restauracja z trzema gwiazdkami Michelin. Myślałem, że to jest restauracja pod złotymi łukami. Ja w to chcę wierzyć. Ściskam serdeczności i wielkie dzięki za bycie kieszonkową terapią dla tysięcy langustowiczów. To jest jedno z ładniejszych określeń, jakimi mnie w życiu obrażono. Kieszonkowa terapia. Bardzo ładny, Aniu. Bez imienia. To imię Anna nadałem sam, bo Ania nie napisała imienia. W sensie napisała, ale prosiła, żeby oczywiście nie czytać. Więc bez imienia Anna. Ale może ojciec jakieś mi nada. No to nadał. Aneczko, Anusiu kochana. Przepraszam cię za te wszystkie wstawki w trakcie czytania. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, ale... Czytając twoją historię, mam takie wrażenie, że jesteś kobietą z poczuciem humoru, jesteś kobietą z dystansem do siebie, więc mam nadzieję, że to cię nie dotknęło. Bardzo, bardzo o to proszę. Mam nadzieję, że wiesz, tak jak było czytane w komentarzu na początku, kiedy mówię kochana, to mówię jak Jezus. A naprawdę, naprawdę tak jest, Aniu. Aneczko kochana, bardzo ci dziękuję za twoją historię. Dziękuję ci też za całą tą pozostałą część twojej wiadomości, którą tam poprosiłeś, że jest tylko dla mnie. Bardzo za nią dziękuję, ona mi dużo też tłumaczy. Tam trochę więcej napisałaś o tej nowej relacji. Oczywiście nie będę tego czytał, to jest jasne. Dziękuję, w sensie to mi też wiele wyjaśnia. Aneczko, no więc tak, mam ochotę, naprawdę, z całą miłością, jaką mam, a ja mam duże pokłady miłości, mam też duże pokłady, nie miłości, ale miłości mam duże pokłady, mam ochotę cię wziąć, przystawić twoją śliczną buzię przy ścianie, no i spotkać cię ze ścianą, po prostu, wybaczcie mi brutalność tego, co teraz powiedziałem. To jest do tych wszystkich, jak to napisała Ania bardzo ładnie, do tych wszystkich samotnych wariatek i wariatów szukających wielkich miłości, nie potrafiących ich znaleźć. No kurde mol, czy wy nie słuchaliście szóstaka? Ania, mienisz się tutaj jako jakaś langustowiczka, która przesłuchała, jak rozumiem, wiele z szóstaka. Tyś chyba nie słuchała szóstaka, dziecko drogie. Uwaga, kilka myśli teraz. Po pierwsze, oczywiście, że nie ma nic złego w pragnieniu tego, żeby być żoną, żeby być mamą. Nie ma nic w takim oczekiwaniu, że spędzę z kimś życie, że ktoś będzie mnie kochał, ja będę kogoś kochać, że będziemy razem i tak dalej. To jest jasne. Ale do jasnej cholery. Proszę mi wybaczyć to wyrażenie. Ania, skąd taki pomysł, żeby zrobić z tego swojego bożka? Aniu, bo teraz to już tak na poważnie. Aneczko, zrobiłaś z bycia z kimś, z jakiegoś faceta, swojego bożka. Aniu, jak piszesz mi tam, że już nie chce ci się z Bogiem gadać, to ja się nie dziwię, bo ty się, Aniu, w ogóle z Bogiem nie spotykasz. Aneczko, ty się spotykasz z Bogiem, który jest wyobrażonym spełniaczem twojego największego pragnienia. Napisałeś tam takie zdanie, które mnie bardzo dotknęło, dlatego że to jest coś, co będzie chyba za tydzień. Wybaczcie mi, ja do końca nie ogarniam, jak mam tam co ponagrywane, ale wydaje mi się, że to będzie za tydzień we Wstawakach. W sensie chyba w sobotę, więc jeżeli to będzie dopiero za tydzień we Wstawakach, to wybaczcie, że wam spoileruję. Będzie tam takie zdanie, które cytuję z takiej autobiografii Matthew Perego. Kojarzycie pewnie, nie? Chandler z Przyjaciół. Będę o nim niedługo mówił w Bookspanie. Rewelacyjna autobiografia, naprawdę. Chandler miał wielkie marzenie od początku. Chciał być sławny, chciał tam różne jeszcze inne rzeczy. Nieważne, jakie to jest marzenie, ale miał po prostu jedno największe marzenie w życiu. I napisał Chandler takie zdanie, że jest po prostu, jak patrzy na siebie, to widzi w sobie, już tam mając te ładne tam po 50, nie? Że widzi w sobie, że jest chłopakiem z Kanady, który całe życie dążył do spełnienia swojego marzenia i kiedy je w końcu spełnił, to się okazało, że to nie to. I zamiast się załamać, to po prostu zmienił się i zaczął szukać następnych marzeń. Ja, broń Boże, nie chcę powiedzieć, Aniu, że to marzenie nie jest dobre, że ono nie jest piękne. Ale Ania nigdy nie uwierzy, że to jest twoje największe marzenie. W takim sensie może tak ci się wydawać, ale to nie jest twoje największe marzenie, bo jeżeli by tak było, to by znaczyło, że całym twoim światem, całym twoim Bogiem, całą twoją istotą jest ktoś inny, a nie ty. Aniu, jak już mówiłem, w 1000 nagrań i mam wrażenie, że się w kółko powtarzam, no ale co zrobić, no, widocznie taka moja rola. Aniu, nasze szczęście nie leży w drugim człowieku. Janiu, ty, jak sama napisałaś, wkręciłaś się, sama to napisałaś, cytuję teraz ciebie, moje życie od dawna kręci się wokół randek, randeczek, wyjść, wyjazdów, nieustannych poszukiwań. Nie wolno, Aniu, sprawić, żeby twoje życie kręciło się w kółko wokół tej jednej sprawy. Tak jak pisałaś wcześniej, tak jak zachęcam do aktywności, oczywiście, że tak. Ja zachęcam do tego, żeby nie trwać w maraźmie i czekać, aż książę z bajki przyjedzie. Ale czym innym jest, że tak powiem, aktywność taka, że okej, okay, ja też wykonam pewne ruchy, ja spróbuję czegoś poszukać, ja, że tak powiem, wystawię się na strzał, wybaczcie mi to określenie, a czym innym jest po prostu zawirować swoje życie wokół tego. Aneczko, nadałem tytuł temu nagraniu o Ani, co, no właśnie, całego Tindera umówiła. Ja wiem, że to oczywiście nieprawda, ale... Aniu, to nie jest twoje największe marzenie. Aniu, jak już mówiłem w poprzednim odcinku i w poprzednim i w 1000 innych, jeżeli nie odnajdziemy szczęścia sami my, czyli Aniu, przyjmij taką perspektywę, Aniu, załóż na momencik, zrób taki konstrukt intelektualny. Ja nie mówię, że masz to przyjmować jako twoje już wyjście życia, tylko taki eksperyment w głowie zrób. Aniu, załóż w tej chwili, w tym wieku, który masz, ja tam wiem naprawdę, ile masz lat, no bo napisałaś, tak? Nie czytałem tego oczywiście. Załóż, Aniu, że już nie znajdziesz. Aniu, załóż, że też ten związek, w którym teraz jesteś, który zaczynasz budować, oczywiście, Aniu, ja ci, broń Boże, nie mówię, że tak ma być, tylko chcę, żebyś zrobiła taki eksperyment w głowie. Aniu, załóż, że ten związek, w którym teraz jesteś, się rozpadnie. Bardzo ci życzę, żeby nie, ale załóżmy, że się rozpadnie. I załóżmy, że nie będzie już następnego i Aniu, załóż, zrób taki eksperyment w głowie. Nie będzie nikogo. Nie będzie. Będziesz do końca życia, uwaga, mówię teraz to, starą panną. Jezu, jak można. Aniu, do końca życia będziesz niezamężna. Będziesz nie z nikim. Aniu, spróbuj sobie wyobrazić, czy jest możliwe szczęście. Ale nie w takim sensie takie oczywiście 15-rzędne, no to może jest możliwe, ale to nie, to w ogóle to jest bez sensu tak żyć. Aniu, dopóki w twojej głowie, w twoim eksperymencie w głowie nie pojawia się taka opcja, jestem sama i będę przeszczęśliwa. Zacznę realizować siebie na 1000 innych polach. Moją miłość, którą mam, zadaję sobie pytanie, okej, okay, nigdy nie będę mamą, nigdy nie będę opiekowała się też dziećmi, właśnie, nie wiem, mojego partnera, tak? Tylko po prostu mam tą miłość gdzie indziej przelać. Ania, jeżeli nie znajdziesz tego w eksperymencie w głowie, że ty możesz być szczęśliwa sama, że możesz to zrobić bez konkretnego mężczyzny, bez konkretnego związku, to Aniu, lipa będzie. I tak jak mówię, ja, broń Boże, Aniu, nie życzę ci. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili tam napisałaś, to było, tak mówiłem, to było bardzo mądre zdanie. Gdzie już ci zakiełkowało w głowie, że może ta twoja miłość, która ma się wylać na przykład na dzieci, to może to nie chodzi o twoje dzieci. Może chodzi o właśnie dzieci tego człowieka, z którym teraz jesteś. Ja też nie mówię, że tak ma być na pewno. Aniu, ja tego nie wiem. Ja nie mam pojęcia, Aniu, jak będzie wyglądało twoje życie. Nie wiem, czy będziesz z kim, czy nie będziesz. Nie będę to robił żadnego, wiesz, domorosłego, po prostu, nie wiem, łódzkiego proroka, nie? Nie mam pojęcia, czy będziesz z kimś, czy nie będziesz. Oczywiście bardzo ci tego życzę i tak jak mi opisałaś tutaj ten związek, w którym teraz jesteś, może to jest właśnie ten pomysł. Może to będzie to, a może nie, nie wiem. I szczerze mówiąc, Ania, nie obchodzi mnie to. Przepraszam, wiem jak to zabrzmiało, Boże, jak on jest nieczuły. Nie, Aniu, dlatego że chodzi mi tylko o to, że albo ty, Aneczko, będziesz szczęśliwa sama ze sobą i wtedy będziesz w stanie się normalnie w zdrowy sposób dzielić tą miłością z innymi i to wcale nie musi być małżeństwo, albo Aniu, będziesz nieszczęśliwa. Ja wiem, oczywiście pół świata powie, co on może o tym wiedzieć, jak on jest właśnie sam, jak on sobie po prostu próbuje uzmysłowić, nie wiem, w sensie uracjonalnić swoje nieszczęście, bo nikogo nie ma, nie? Nie, Aniu, ja bardzo chciałbym z kimś być, naprawdę, wiecie to, mówiłem wam to już 1000 razy. We mnie są ogromne pokłady bycia z kimś, wiecie, w takiej wyjątkowej relacji z kobietą, z dziećmi również. Znaczy, ja bym pozabijał te swoje dzieci, ale to już pomijam kwestię, nie? I wiem, że Pan Bóg dobrze zrobił, że tak nie zrobił, ale oczywiście są we mnie takie pragnienia, one są. I nawet były takie momenty, kiedy były bardzo mocne, bardzo silne. Aniu, jeżeli ty z Panem Bogiem już nie chcesz gadać, bo właśnie, wszystkie twoje modlitwy, Aniu, oczywiście wiem, że może tak nie jest, ale no wnioskuję z tego, co piszesz w tym, co napisałeś, może to nie jest do końca oczywiście całość twoich relacji z Panem Bogiem. Ale jeżeli one się kręcą tylko i wyłącznie wokół tego, że ty chcesz od Niego męża, no to Aniu, ty się w ogóle z Bogiem nie spotykasz, ty nie chcesz Boga. Ty chcesz Boga, który jest po prostu dostarczycielem męża. Ty chcesz Boga kuriera. Ty chcesz Boga, który jest firmą przesyłkową. Aniu, czy szukasz Pana Boga tylko po to, żeby z Nim być? Czy szukasz Pana Boga tylko dlatego, że chcesz się z Nim zaprzyjaźnić, nie po to, żeby coś Ci dał? Ja to zawsze powtarzam. Eksperyment kolejny w głowie. Jeżeli Bóg Ci powie, nic Ci nie dam, nic się w Twoim życiu nie zmieni, w niczym Ci nie pomogę, będzie tak jak jest, a może będzie gorzej. W ogóle nie będę ingerował, w ogóle. Nie będzie żadnego boskiego działania w Twoim życiu, tylko jedno Ci dam. Będę z Tobą. Będę z Tobą. Nie po to, żeby Cię pocieszać w tym, co Ci się nie udało, ale po prostu z Tobą będę. Czy to Ci wystarczy? Kochani, tylko taka relacja z Bogiem jest szukaniem Boga dla Boga. A my szukamy Boga jako dostarczyciela dóbr, których potrzebujemy. Janiu, przepraszam, mam nadzieję, że nie mówię jakoś za ostro i mam nadzieję, że to dobrze zrozumiesz. Ale kochana, musisz wyjść z tego zapętlenia. Musisz wyjść z tego zapętlenia, że tylko tu jest Twoje szczęście. Że tylko tutaj się da. Tak jak tam ładnie napisałaś, fajnie, Ania, że chodzisz na psychoterapię, to jest oczywiście bardzo dobre, ja to bardzo polecam. Ale tak jak napisałaś, psychoterapia cię nie uzdrowi. Uzdrowi cię Pan Jezus. Ale nie uzdrowi w ten sposób, da mi męża, będę uzdrowiona. Nie. Może uzdrowić twoje pokołatane serce, które jest przekonane o tych dziwnych zdaniach o sobie, że jesteś beznadziejna, że jesteś niewarta kochania. Ani ty próbujesz to uzupełnić jakimś człowiekiem. Ty próbujesz to uzupełnić jakimś mężem, który ci pokaże, że jesteś godna kochania. Aniu, gwarantuję Ci, nawet jeżeli znajdziesz najcudowniejszego męża na świecie, bardzo Ci tego życzę, on Ci tego nie da. Tak samo jak i psychoterapia tego Ci nie da, tak jak sama powiedziałaś, ona jest bardzo potrzebna, tak jak sama mówisz, pokazuje pewne mechanizmy, pokazuje jak to działa i tak dalej, ale ten wirus, który tam jest, o którym mówiła ta Twoja terapeutka, nie? Tak, on już rzeczywiście po ludzku jest nie do usunięcia, ale jest taki jeden, co nad wirusami panuje, to Pan Bóg jest. I on ten wirus, on może Twoje serce oczyścić z tego wirusa, tak. Terapia daje Ci póki co mechanizmy, jak rzeczywiście nie budować na tym innych rzeczy, jak zobaczyć, że ten wirus tam jest. Ale jeśli zaczniesz szukać Boga dla Boga, ale nie Boga, który da Ci męża, tylko Boga dla Boga. Boga, bo chcesz z Nim być, Boga, bo chcesz Go poznać, Boga, bo chcesz z Nim spędzić wieczność. Boga, bo jest najbardziej fascynującym kimś na świecie. To On ma program antywirusowy, który czyści tak jak nic innego. Aneczko kochana, pomodlę się za ciebie, ale nie tak, jak prosisz. Nie, wcale się nie pomodlę, żebyś znalazła wielką miłość. Nie, wybacz mi. To nie znaczy, że tego ci nie życzę. Nie. Ale pomodlę się, żebyś wyrwała się z tej matni. Wyrwała się z tego kociokwiku, w którym jesteś. Z tego po prostu, no właśnie, z tego, że jesteś królową Tindera. Nie? Królową przygody. Nie. Eksperyment w głowie, Aniu. Czy możesz być szczęśliwa, jeśli będziesz sama. I to nie znaczy, że masz się do tego już szykować. Aczkolwiek może być taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, trzeba już przestać w ogóle całkiem szukać. Tu polecam nagrania Adama Szustaka, młodość mija, a ja niczyja. Nie mówię, że to jest dla ciebie na ten moment, nie wiem tego. Może za jakiś czas. W tej chwili, tak jak sama piszesz, coś się zaczęło. Zaczęło się coś ciekawego bardzo, to prawda. Bardzo ci życzę, żeby tam się wydarzyło coś dobrego. Ale nie możesz z tego znowu zrobić swojego bożka. Bo jak zrobisz, to się rozsypie. Bo wszystkie bożki się rozsypują. Wszystkie bożki się rozsypują. Aniu, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz. i też inni słuchacze, którzy tego słuchacie, a może jesteście w podobnych sytuacjach, czyli ci wszyscy samotni wariaci i wariatki szukający wielkiej miłości. Nie obraźcie się na mnie. Kochani i kochane, mówię to z tą miłością, jaką mam. Nie dajcie się zwariować tej matni, temu kołowrotkowi. Randek, randeczek, wyjść, wyjazdowi, nieustannych poszukiwań i przekonania, dopóki nie znajdę, jestem nieszczęśliwy, jestem nieszczęśliwa. To nieprawda. Ale bym was wszystkich wyściskał i walnął w czoło jednocześnie. Kochani, to chyba tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Trochę sobie poużywałem. Lubię raz na jakiś czas troszkę sobie poużywać. No dobrze. Serdecznie was pozdrawiam. Kieszonkowa terapia. Ładne to określenie jest naprawdę. Takie trochę obraźliwe, ale okej. Chociaż niby nie, no, bo można to wziąć do kieszeni wszędzie, gdzie się jest, nie? Ale to zawsze takie marne wydania są, nie? Te kieszonkowe. No więc właśnie, jest to taka marna wydania terapii. Co zrobić? Pamiętajcie, moi drodzy. Bądźcie dobrzy dla siebie. Najpierw bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko, uwaga, nade wszystko, kochajcie Boga. Bo jak coś innego pokochacie nade wszystko, to wam się rozsypie. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Dziękuję wam bardzo za wszystkie wasze historie. Będziemy sobie je czytać krok po kroku. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co. I miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.